Witam panie prezesie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie myślę o tych latach, kiedy już działacie, bo koło gdańskie to 35, a ogólnopolskie to ponad 40, chyba już 4 dekady, prawda?
Tak. Tutaj jest bardzo ciekawa geneza powstania Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Wtedy jeszcze nawet nam nie pozwolono takiej nazwy mieć.
No tak, bo mi wyszło, że to jakoś tak w okolicach stanu wojennego, żeście się rejestrowali.
Tak. I dzięki temu, że zarejestrowano nas 1 października 1981 roku, nie było wtedy jeszcze aż tylu komputerów i nie byliśmy w bazie danych organizacji pozarządowych do zdelegalizowania. I chyba jesteśmy jedną z nielicznych organizacji, które nie zostały zdelegalizowane od momentu powstania właśnie przez stan wojenny.
A komuniści generalnie twierdzili, że nie ma bezdomności w Polsce, prawda?
Nie, wysyłano śpiwory do Stanów Zjednoczonych dla bezdomnych, także no tutaj nie było. No i w momencie, kiedy towarzystwo tegoż roku 81 na święta uruchomiło pierwszą placówkę dla osób bezdomnych we Wrocławiu.
To Wrocław. No,
tak. I już wtedy chciano nas delegalizować. Tutaj też taka anegdota. Nie pozwolono nam nazywać się bratem Albertem. Kazano nam się nazwać Adamem Chmielowskim. Czyli towarzystwo od początku nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy imieniem Adama Chmielowskiego, a nie świętego brata. Znaczy wtedy jeszcze nie był w ogóle świętym, ale nie brata Alberta, tylko Adama Chmielowskiego. Brat Albert był jak na swoje czasy bardzo mocno innowacyjny. On mówił, oczywiście znany jego cytat, trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i każdy kęs może dla siebie wziąć. Ale on też mówił, że jeżeli dajemy samą strawę i sam dach nad głową, tak jakbyśmy nic nie dawali. I dlatego też otwierał zakłady pracy, fabrykę mebli giętych w Krakowie. No, mówił o tym, żeby przywracać godność człowiekowi, a nie tylko i wyłącznie na zasadzie jałmużny, ja tobie dam, i tyle. Dlatego my bardzo mocno apelujemy o mądre pomaganie. Po pierwsze, trzeba się zainteresować drugą osobą. To jest w dzisiejszych naszych czasach, sądzę, że najtrudniejsza rzecz. Zainteresowanie. Łatwo jest dać parę złotych na ulicy, ale to, żeby się zainteresować, spytać się o potrzeby, czy pokierować osobę w odpowiednie miejsce, no to już jest nam trudniej. Tak samo, jeżeli chodzi o święta. Apeluję o to, żebyśmy się zainteresowali naszymi sąsiadami. Zapukajmy do osoby obok mieszkającej, starszej. Może trzeba zrobić zakupy, a może tylko trzeba przyjść i porozmawiać. W dzisiejszych czasach bezdomność to też samotność.
Powiedział pan podczas jednej z konferencji, że marzy pan o tym, żeby w kolejnych latach zamknąć schroniska, by wszystkie osoby, którym pomagacie, mieszkały w domach, a waszą rolą było wspieranie tylko ich w wytrwaniu, w samodzielności. Pamiętam te słowa.
I tak robimy. Tak robimy. Bardzo mocno idziemy w kierunku mieszkalnictwa, w kierunku mieszkań. Zarówno mieszkań treningowych, mieszkań wspólnotowych, ale też parę lat już robimy tak zwane housing first, czyli próbujemy, pomagamy osobom prosto z ulicy, umieszczając ich w mieszkaniu.
Traktując
mieszkanie jako narzędzie w polepszaniu dobrostanu, a nie w tym, że jest to nagroda. Dlatego, że dotychczasowe systemy wsparcia drabinkowe pokazywały bezdomność jako nagrodę, znaczy mieszkanie jako pewną ścieżkę i nagrodę. W tej chwili traktujemy mieszkanie jako narzędzie w poprawie, dlatego, że mamy bardzo dużo osób z różnego rodzaju problemami, które nie poradzą sobie mieszkając na ulicy. A mieszkają na ulicy dlatego, że nie są w stanie dostosować się do warunków placówkowych, do placówek dużych, gdzie jest kilkunastoosobowe są sale i oni po prostu z tych placówek się tylko odbijają. A żeby realnie zacząć pomagać, to trzeba robić tak, że dopasowywać tą pomoc do poszczególnych osób.
Ile macie takich mieszkań treningowych tutaj w Gdańsku?
Zaczęliśmy od 10. W tej chwili mamy 13 i one nam przyrastają. Dlatego, że jest po prostu taka potrzeba. I ważną rzeczą jest też to, że w tych mieszkaniach sukcesem nie jest to, że ktoś się totalnie usamodzielni, sam będzie, tylko to, że on w tym mieszkaniu przebywa. Mieliśmy panie, które mimo, że już mieszkały, to na przykład były tak psychicznie zdołowane, że spały nam przez pół roku w łazience. Mimo, że miały swoje łóżko, miały swój pokój, ale bały się tego wszystkiego. A więc my tutaj przełamujemy bardzo dużo stereotypów osób w kryzysie bezdomności, właśnie i mieszkaniowych, i temu, że można żyć inaczej. Oczywiście podstawowa rzecz, to o czym też lata mówię, najważniejszą rzeczą jest to, żeby ludziom chciało się chcieć, bo nam się chce chcieć im pomagać.
A ilu bezdomnych macie pod swoją opieką? Ile tych noclegowni, schronisk, domów dla bezdomnych?
Oj, my już nie tylko i wyłącznie osobami w schroniskach się opiekujemy. Tak, kiedy patrzymy na nasze dane statystyczne, to jest około 1000 osób dziennie, które korzystają z różnej naszej pomocy, no bo też oprócz schronisk, noclegowni, no bo cały system jest tak ustawiony, że mamy street workerów, którzy chodzą po ulicach i szukają osób w różnego rodzaju miejscach niemieszkalnych. I tutaj zachęcam słuchaczy do korzystania z aplikacji Arels, która nam pomaga, dlatego że każdy z nas może, mając smartfona, może nam pokazać, gdzie widzi osobę bezdomną. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest awaryjne. Jeżeli widzimy osobę w zagrożeniu życia i zdrowia, to są numery policji, pogotowia, straży miejskiej. To są te rzeczy. Aplikacja Arels pomaga nam zrobić mapę miejsc niemieszkalnych, gdzie po prostu odwiedzamy osoby i namawiamy ich do zmiany. Mamy ogrzewalnię niskoprogową, gdzie osoby mogą do 1,5 promila alkoholu we krwi przebywać. I to jest też ewenement na skalę kraju, bo zazwyczaj placówki przyjmują z 0,0.
Gdzie ona się mieści?
Ona się mieści na ulicy Mostowej. Mostowej 1A. Mamy też z tych interwencyjnych rzeczy w tej chwili autobus SOS, który jeździ ulicami Sopotu, Gdańska i właśnie, jeżeli ktoś jest chętny, zawozi do tej ogrzewalni. I mamy systemy placówek typu noclegownia, schronisko z usługami opiekuńczymi i cały system mieszkaniowy. I do tego jeszcze obok mamy cały system wsparcia zatrudnieniowego. Mamy centra integracji społecznej w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, gdzie osoby nabywają umiejętności, możliwości zatrudnienia. Tam współpracujemy z bardzo dużą rzeszą pracodawców, u których te osoby ćwiczą różnego rodzaju zmianę zatrudnienia, ale też jeżeli się sprawdzają, są tam zatrudniani. Także i to jest bardzo, bardzo ważne. Też mamy placówkę dla osób eksmitowanych. I to jest taki ewenement na skalę kraju. Przyjeżdżają inne miasta i nam tu podglądają, dlatego że mamy placówkę, w której miasto nie wyrzuca na ulicę. Miasto realizuje proces eksmisyjny właśnie do pomieszczeń tymczasowych. Nazywamy to Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, gdzie jest zawierany kontrakt, najpierw półroczny, z możliwością przedłużenia do roku. Jeżeli ktoś zaczyna nad sobą pracować, to ma bardzo dużą szansę, graniczącą z pewnością, że otrzyma mieszkanie z zasobu gminy. I tu jest też bardzo duży sukces, dlatego że 100% osób, które do nas trafia, nie płaci za mieszkania. A z naszych statystyk wynika, że ponad 80% osób, które już wyjdą z Centrum Treningu Umiejętności Społecznej, utrzymuje mieszkanie i opłaca je wraz ze spłatą zadłużenia. Czyli naprawdę bardzo duży sukces, bo inaczej byśmy te 250-300 osób po prostu mieli na ulicy dodatkowo. A tak utrzymują się w mieszkalnictwie. Także w tygodniu, kiedy autobus jeździ, dodatkowo osoby, które korzystają z zupy, z ratownika medycznego, z odzieży, dostają też kanapkę na wynos z małym liścikiem napisanym przez dzieci ze szkół podstawowych.
Muszę zapytać o to, ponieważ pytają o to też słuchacze piszące SMS-y. Dawać żebrzącym przy tych wielkich hipermarketach pieniądze czy nie przed świętami? Bo to są takie obrazki, które łapią za serce. Przecież pan wie.
Tak, no tutaj to co wspominałem. Mądre pomaganie. Ja jestem za tym, żeby nie dawać pieniędzy. Oczywiście to jest bardzo mocno indywidualne. Jeżeli znamy osobę, jeżeli wiemy, że ta osoba potrzebuje akurat środków finansowych, to oczywiście tak. Podstawą do pomagania jest zainteresowanie. Żebyśmy się zainteresowali, dlaczego ta osoba jest, w jaki inny sposób możemy jej pomóc, dlaczego nie chce trafić do placówek. Mamy naprawdę szeroki system wsparcia takich osób do tego, żeby można było wyjść.
Nie musiałaby żebrać.
Nie musiałaby żebrać, mogłaby stanąć na nogi. Mamy specjalistów, którzy wspierają, pomagają i to jest dla nas najtrudniejsze, bo jak namówić osobę właśnie na ulicy, skoro ona na tej ulicy ma wszystko.
A dlaczego
ma
się Pan chce na tej ulicy zostać, panie prezesie, jednym zdaniem? Dlaczego woli tą ulicę?
To jest bardzo różnie. Też zauważamy różnego rodzaju zaburzenia psychiczne tych osób. Potocznie mówi się, że te osoby są na ulicy, dlatego że one na niej chcą być.
Umiłowanie wolności jakieś.
To nie jest prawda. To jest to, że te osoby mają jakąś dysfunkcję związaną z tym, że nie potrafią się odnaleźć gdzie indziej. I póki jest tak, że one na tej ulicy znajdują środki finansowe, jedzenie, ubranie, a brak zainteresowania, no to one będą, że tak powiem, tak mocno na uboczu. Dlatego ja bardzo mocno apeluję o to, żebyśmy się interesowali tymi osobami, że jeżeli widzimy, podejdźmy, zainteresujmy się. Ja mam świadomość tego, że te kontakty mogą być bardzo trudne, ale najprostszą rzeczą w takim razie, jeżeli się boimy takiego kontaktu, jest ściągnięcie aplikacji i wskazanie nam, że taka osoba tam przebywa i nasi streetworkerzy na pewno ją odwiedzą.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wesołych świąt życzę. Czego pan życzy swoim podopiecznym?
Najważniejsze spokoju, ale też i zainteresowania innych. Tego, żeby nie byli samotni, tego, żeby znaleźli swoje miejsce na ziemi. Jeżeli potrzebują pomocy, czekamy na nie z otwartymi rękoma.
Kłaniam się. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.